Chciałbym dzisiaj mówić na taki temat: posłuszeństwo Słowu Bożemu za wszelką cenę. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że rodzice zostawiają na godzinę chłopczyka, bo muszą na chwilę pojechać do swojego zakładu, coś tam zabrać, i mówią mu: nie rozmawiaj z obcymi, nie bierz od nich żadnych cukierków, żadnych słodyczy. No ale pojawia się ktoś obcy w tym ogródku przed domem i chłopiec mówi: ale tata mi nie kazał nic od nikogo brać. Ale właśnie twój tatuś mnie posłał i mam dla ciebie tutaj wspaniałą słodycz. Zjedz sobie, to właśnie rodzice mnie do ciebie wysłali, żebyś się nie nudził. Chłopiec daje się namówić, spożywa tę słodycz, to jest środek usypiający, potem zostaje skrzywdzony, a może nawet zamordowany. Może coś takiego się wydarzyć? Może. Takie rzeczy się zdarzają. I gorzej, jeśli to się zdarza w zakresie Słowa Bożego. Już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, Księdze Rodzaju, czytamy, że ktoś się pojawia jako przyjaciel, a jest tak naprawdę największym wrogiem. Ewa dowiedziała się od swego męża, bo Adam, kiedy był sam, otrzymał taki zakaz. Zobaczmy do Księgi Rodzaju, 1 Mojżeszowej, 2 rozdział, 16 i 17 werset. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi: możesz jeść dowoli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz. W języku hebrajskim jest taki zwrot: umierając umrzesz. Czyli po prostu na pewno umrzesz. I co ciekawe, kiedy Ewa była sama, czytamy, że w 3 rozdziale, że wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Dzisiaj to coraz częściej słyszymy. Czy Bóg rzeczywiście powiedział? Czy to jest prawda? Dużo jest takich głosów. Na przykład można znaleźć głos profesora, że Jezus nie urodził się wcale w Betlejem, i stanowczo on tak twierdzi. I wielu mówi: czy rzeczywiście Bóg powiedział? Żyjemy w czasach ogromnego podważania wiary. Pojawiła się nawet fundacja Pro Doteo, która wydaje książki w obronie wiary, bo są atakowane same podstawy. Wyszła książka Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu, bo nowi ateiści w oparciu o niektóre kontrowersyjne teksty ze Starego Testamentu próbują podważyć charakter Boga, twierdzić, że jest zły. Wyszła książka Legendarny Jezus w obronie Ewangelii, bo też bardzo na różnych frontach podważana jest Ewangelia. I wyszła książka o zmartwychwstaniu. Wszystko z tej fundacji, gdzie młodzi ludzie poświęcają czas, poświęcają swoją uwagę, żeby tłumaczyć literaturę najlepszych obrońców wiary chrześcijańskiej, których się nazywa apologetami, bo żyjemy w czasie ogromnego ataku na Słowo Boże. On jest ze strony ateistów z zewnątrz, ale jeszcze groźniejszy jest atak niektórych fałszywych nauczycieli wewnątrz Kościoła. Bo oni się cieszą nieraz dobrą opinią, nieraz są autorytetem, ale też podważają Słowo Boże. I też pytają, czy rzeczywiście tak należy rozumieć? Nie. I swoim autorytetem mówią: nie, trzeba to inaczej rozumieć. No i Ewa odpowiedziała wężowi, za którym oczywiście krył się diabeł: możemy jeść owoce z drzew tego ogrodu, ale owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Mam pytanie, czy Bóg tak powiedział? Bóg powiedział tylko: nie będziecie z niego jeść. A już Ewa sobie dośpiewała: ani go dotykać. I tak się dzieje ze Słowem Bożym. Ludzie dodają do niego, ujmują od niego. No i oczywiście wąż powiedział: na pewno nie umrzecie. Stanowczo orzekł swoim autorytetem, który sam sobie przypisał, samozwańczy autorytet: na pewno nie umrzecie. Ale jeszcze podkopał autorytet Boga. Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, znający dobro i zło. To była pierwsza reklama, to było pierwsze powiedzenie: jesteś tego warta, zasługujesz na to. Bóg wie, ma ukryte skarby dla was, tylko jest zły i przed wami to chowa. Skorzystacie, będziecie jak Bóg, sami decydować, co jest dobre, a co złe, niezależnie od Boga. I widzimy historia ludzkości, jak się potoczyła. Niezależnie od Boga ludzie ustalają, co dobre, a co złe. Narodowy socjalizm i Hitler. Ile milionów ludzi ustalenie, co dobre, a co złe przez Hitlera i jego świtę kosztowało. Socjalizm i komunizm stalinowski. Ile milionów ludzi zginęło, bo ustalali przywódcy, co jest dobre, a co złe po swojemu. Pol Pot, Kambodża. Ustalili, co jest dobre, a co złe. Mao Tse-tung i Chiny, Czerwona Książeczka, ustalili sobie zasady i rewolucję kulturalną, która też wielu ludzi kosztowała, przeprowadzili. I cała historia ludzkości, już nie wspomnę o rewolucji francuskiej, ile ludzi zgilotynowano. To jest ustalanie, co jest dobre, a co złe, bez Boga. My sami wiemy, tak? I diabeł tutaj za tym stoi i mówi, że człowiek na tym skorzysta, że otworzą mu się oczy. No i Ewa dała się zasugerować, spostrzegła, że owo drzewo był dobry do jedzenia i miły dla oka, drzewo godne pożądania dla zdobycia wiedzy. Wzięła z niego owoc i zjadła, dała też swemu mężowi, który był z nią, i on zjadł. Także dała się zasugerować, zaczęła patrzeć innym wzrokiem na coś, co było zakazane. I nieraz my też możemy dać się komuś zasugerować. Ktoś nam powie, nie, to nie jest takie złe. Czasami się zdarza, że lekarze z tytułami, psycholodzy, psychiatrzy mówią, ja nie mówię, że wszyscy, bo są i porządni lekarze, i chrześcijanie lekarze, i ludzie z zasadami wśród psychologów i psychiatrów, ale powiedzą nam oni czasem, że coś, co Słowo Boże by potępiało, wcale nie jest złe. Przed laty czytałem w popularnym piśmie dla studentów, że po prostu czasem dla małżeństwa taki skok w bok, jakaś niewielka zdrada dobrze zrobi dla urozmaicenia tego związku. Widzimy, jakie rady? Pewne praktyki niemoralne zalecają lekarze jako korzystne dla zdrowia mężczyzny na przykład, ale i kobiety. Widzimy, że jest ten problem. Ja nie poruszam tutaj rzeczy fikcyjnych, ale takie, które odnoszą się do naszego życia. I rzeczywiście można dać się zasugerować. Ja też zdarzyło mi się zasugerować kiedyś radami lekarzy i postąpiłem wbrew Słowu Bożemu i potem musiałem pokutować, bo lekarze zalecali pewne praktyki, a nie były one dobre. Więc widzimy, że trzeba tutaj uważać. I mamy też doniesienie, drodzy, bardzo ciekawe w Księdze Królewskiej, pierwszej królewskiej, 13 rozdział. Tu muszę nakreślić tło historyczne. Król Salomon popadł w odstępstwo. Miał swój wzlot ogromny, pokojowe rządy, obfite w dobrodziejstwa materialne, duchowe dla całego narodu. W odróżnieniu od swojego ojca Dawida był człowiekiem pokoju. Wspaniale rozwinął gospodarkę, handel międzynarodowy. Był mądrym autorem przypowieści, psalmów nawet też, ale głównie przypowieści, pieśni nad pieśniami, księgi kaznodziei. Był płodnym pisarzem. Jego mądrość słynęła, przyjeżdżali do niego ludzie. Ale miał taką pokusę, żeby też postąpić wbrew Słowu Bożemu. Słowo Boże zabraniało małżeństw z kobietami z pogańskich narodów, czczących bożki w tamtym czasie. Zabraniało tworzenia licznego haremu dla króla. Zabraniało sprowadzania z Egiptu wielkiej liczby koni. Wtedy koń był czymś takim jak dzisiaj czołg, był narzędziem wojennym. I zabraniało też gromadzenia w wielkiej ilości srebra i złota. Wszystkie te zakazy Salomon, mimo swojej mądrości, złamał. I kobiety, które wziął sobie do haremu królewskiego z narodów pogańskich, skłoniły go do czci obcych bogów. Każda chciała mieć swoją kapliczkę ze swoim bóstwem i tak popadł w odstępstwo. Dlatego po jego śmierci, kiedy Roboam, jego syn, objął władzę, Bóg doprowadził do tego, że miał głupiego syna po prostu. Czasem się zdarza, mądry ojciec, głupi syn. I to była taka sytuacja, ten syn niemądrze się zachował i doszło do rozłamu. Na 10-plemienne Królestwo Izraela z siedzibą w Samarii i na 2-plemienne Królestwo na południu z siedzibą w Jerozolimie, gdzie pozostały tylko 2 plemiona, Juda i Beniamin oraz grupa kapłańska, tak? Kapłani, lewici, wszyscy ci, którzy służyli w świątyni. W każdym razie północne Królestwo Izraela dość szybko popadło w odstępstwo. Jeroboam był pierwszym królem i ustanowił 2 bożki, 2 cielce, czyli byki, żeby nikt nie chodził do Jerozolimy, żeby nie stracił wpływu na ludzi, żeby nie wrócili czasem do tamtego królestwa. I czczono w 2 miejscach, Betel i Dan, te bożki. I o co chodzi? Został posłany prorok z Judy do tego króla, kiedy właśnie palił kadzidło dla cielca. I przeczytajmy pierwsza księga królewska, 13 rozdział od 1 wersetu. A gdy Jeroboam stał przy ołtarzu, aby spalić kadzidło, oto mąż Boży przyszedł z Judy do Betel na słowo Pana. Betel to znaczy dom Boży. Bet to dom, a El to Bóg po hebrajsku. I na słowo Pana zawołał przeciw ołtarzowi. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto domowi Dawida urodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten złoży na tobie kapłanów wyżyn spalających na tobie kadzidła i na tobie spalą kości ludzkie. I dał znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz rozpadnie się i rozsypie się popiół, który jest na nim. A gdy król Jeroboam usłyszał słowo męża Bożego, który zawołał przeciw ołtarzowi w Betel, wyciągnął rękę znad ołtarza, mówiąc, schwytajcie go! I uschła jego ręka, którą wyciągnął przeciw niemu i nie mógł jej cofnąć ku sobie. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie ze znakiem, który dał mąż Boży na słowo Pana. Wtedy król zwrócił się do męża Bożego. Przebłagaj oblicze Pana, swego Boga i módl się za mnie, aby moja ręka wróciła do mnie. Mąż Boży przebłagał Pana i ręka króla wróciła do niego i była jak poprzednio. Następnie król poprosił męża Bożego. Chodź ze mną do domu i posil się, a złożę ci dar. Lecz mąż Boży odpowiedział królowi. Choćbyś mi dał połowę swego domu, nie pójdę z tobą, ani nie będę jadł chleba, ani pił wody w tym miejscu. Tak bowiem mi rozkazano na słowo Pana. Nie będziesz jadł chleba, ani nie będziesz pił wody, ani nie wrócisz tą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł więc inną drogą i nie wrócił tą drogą, którą przyszedł do Betel. Na razie na tym się zatrzymajmy. Widzimy, że to był prawdziwy prorok z Judy. Jego słowo się wypełniło długi czas potem. Długi czas potem powstał Jozjasz, rzeczywiście się taki urodził. On z imienia go przepowiedział w Duchu Świętym i rzeczywiście on usunął wszelkie bałwochwalstwo z Izraela i z Judy. Rzeczywiście to był mąż Boży, który się długi, długi czas później urodził. Ten prorok z Judy, bezimienny, niepodany tutaj, miał namaszczenie Boże. Był posłuszny Bogu. Rzeczywiście na jego słowo rozpadł się ołtarz. I rzeczywiście był posłuszny do tej chwili, że nie przyjął upominku od króla, nie przyjął od niego gościny, miał wracać inną drogą. Ale co się dzieje? Tak jak w tym przypadku tego chłopczyka, którego zaczepił rzekomy posłaniec od Boga, taki tutaj się dzieje. Przepraszam, od rodziców, taki tutaj się dzieje. I mieszkał w Betel pewien stary prorok. Przyszli do niego jego synowie i opowiedzieli mu o wszystkich czynach, który w tym dniu dokonał mąż Boży w Betel. Powtórzyli też swojemu ojcu słowa, które wypowiedział do króla. Ich ojciec zapytał ich, którą drogą poszedł. Jego synowie bowiem widzieli, którą drogą poszedł mąż Boży, który przyszedł z Judy. I powiedział swoim synom, osiodłajcie mi osła. Osiodłali mu więc osła i wsiadł na niego. I podążył za mężem Bożym, a gdy znalazł go siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś tym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? Odpowiedział, jestem. Wtedy powiedział do niego, chodź ze mną do domu, abyś się posilił chlebem. Lecz odpowiedział mu, nie mogę wrócić z tobą, ani pójść z tobą. Nie będę jadł chleba, ani pił wody z tobą w tym miejscu. Powiedziano bowiem do mnie na słowo Pana, nie będziesz tam jadł chleba, ani pił wody, ani nie pójdziesz z powrotem tą drogą, którą szedłeś. I odpowiedział mu, ja również jestem prorokiem jak ty, to znaczy ten stary prorok. Anioł też powiedział do mnie na słowo Pana, zaprowadź go ze sobą do swego domu, aby jadł chleb i pił wodę, lecz okłamał go. Zawrócił więc z nim i jadł chleb w jego domu oraz pił wodę. A gdy siedzieli przy stole, doszło słowo Pana do proroka, który go zawrócił i zawołał na męża Bożego, który przyszedł z Judy. Tak mówi Pan, ponieważ byłeś nieposłuszny słowu Pana i nie przestrzegałeś rozkazu, który dał Ci Pan Twój Bóg, ale zawróciłeś i jadłeś chleb oraz piłeś wodę w miejscu, o którym Pan Ci powiedział, nie będziesz tam jadł chleba ani pił wody, Twoje zwłoki nie będą pochowane w grobie Twoich ojców. A gdy się najadł chleba i napił, osiodłał osła dla proroka, którego zawrócił. A gdy ten odjechał, spotkał go lew w drodze, który go zabił. A jego zwłoki leżały porzucone na drodze i osioł stał obok nich. Lew także stał przy zwłokach. No i tak dalej. W każdym razie ten stary prorok potem pochował tego proroka i chciał być razem z nim też w grobie. O co chodzi? Czasami mamy przekonanie, wyraźne przekonanie z prostej, szczerej lektury Słowa Bożego, że coś jest prawdą, a co nie. Czasami też w życiu mamy jakieś wewnętrzne przekonanie, że coś jest słuszne. I to przekonanie jest nam wpojone przez Boga do naszego serca. Ale strzeżmy się kogoś, kto może nam starać się wypłukać umysł. Odwieść nas od tego. A dzisiaj takich ludzi nie brakuje. Dzisiaj nie brakuje takich ludzi, którzy są narzędziem szatana, którzy próbują nam powiedzieć, to nie jest tak. Ja też służę Bogu, ja też wiem. Musimy uważać, żeby nie dać się zwieść. Widzimy, jak tragicznie się skończyło. Ten prorok do pewnego momentu był posłuszny Słowu Bożemu. Uwierzył, że anioł przez tamtego starego proroka przemówił, że mu przekazał te rzeczy i ten go zwiódł, okłamał i doprowadził do zguby. Apostołowie także ostrzegają przed przyjęciem czegoś wtórnego w stosunku do pierwotnej Ewangelii. Zobaczmy do listu do Galacjan, pierwszy rozdział, od 6 do 9 wersetu. Galacjan, pierwszy rozdział, od 6 do 9. Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej Ewangelii, która nie jest inną. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć Ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba głosił wam Ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. To słowo przeklęty, anatema po grecku, oznacza wyłączony ze społeczności wierzących. To znaczy wyłączony poza obręb Kościoła, to znaczy idący na potępienie, krótko mówiąc. Więc taki jest sens tego mocnego słowa. Ale zobaczmy, ta historia się powtarza, ile tu wieków minęło, kilkaset lat, i znowu ktoś mówi, że ma większą prawdę od tej pierwotnej, którą przyjęli Galacjanie. Od tej Ewangelii. I czy dzisiaj tak też nie jest? Czy dzisiaj ktoś nam nie mówi, czy rzeczywiście to jest prawda, czy rzeczywiście tak mamy wierzyć? Apostoł Paweł właśnie mówi do nich, że byli w zagrożeniu i to ogromne. Do tej pory dobrze czynili, ale gdzieś się pogubili. I to są takie realne zagrożenia. Podam taki ciekawy przykład. Ostatnio czytałem Ewangelię według Mateusza i czytam Ewangelię, słuchając zarazem sobie z Pisma Świętego z internetu. I śledzę werset, a tu wersetu nie ma w tej audycji. Chodzi o werset z Ewangelii według Mateusza, 17 rozdział, werset 21. Mateusza 17, 21. Lecz ten rodzaj, to znaczy rodzaj demonów, nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Tu chodzi o sytuację, kiedy pewien chłopiec był opętany, wpadał w ogień, w wodę, demon nim szarpał i uczniowie nie umieli wypędzić tego demona. I Pan Jezus odpowiedział, że jest to możliwe, żeby tego złego ducha wypędzić, ale tylko przez modlitwę i post. I co ciekawe, ten werset nie występuje w kilku współczesnych przekładach polskich. nie występuje w Biblii Paulistów, wydanej przez edycję świętego Pawła w Częstochowie. Nie występuje w Biblii Ekumenicznej, wydanej przez Towarzystwo Biblijne w Warszawie. I nie występuje w Biblii pierwszego Kościoła, tak zwanej, opracowanej przez księdza Remigiusza Popowskiego. Dlaczego tak nie występuje? Czy to byli złośliwi ludzie, którzy po prostu z flamastrem w ręku wykreślali wersety? Nie. To byli ludzie wychowani na modernistycznej, liberalnej teologii i biblistyce, gdzie zanegowano wartość tak zwanego tekstu większościowego Pisma Świętego bizantyjskiego, który przez wieki był uznawany za autorytatywny i przyjęto tekst krytyczny oparty głównie na dwóch rękopisach, jeszcze papirusach, na kodeksie synajskim i na kodeksie watykańskim. Ale te kodeksy tekstu Pisma Świętego są uboższe o wiele od bizantyjskiego i brakuje tam wielu ważnych wersetów. Dość powiedzieć, że ten werset, że ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post, jest dobrze udokumentowany. Jan Chryzostom, słynny kaznodzieja z Konstantynopola z IV wieku, ma go w swoim komentarzu do Ewangelii według Mateusza. Jeszcze wcześniej w Diatessaronie Tacjan go ma. Tertulian w swoim dziele o postach też go ma. Także ojcowie Kościoła są dla nas świadectwem, że ten tekst był znany w tamtym czasie i używamy. A dzisiaj ludzie są niby mądrzejsi i mówią, czy rzeczywiście Bóg tak powiedział. Ale gdyby się dobrze zastanowili, zabierają usunięciem tego tekstu potężny oręż ludziom wierzącym przeciwko demonom. Zabierając taki tekst Pisma Świętego. I to nie jest jedyne miejsce, gdzie brakuje wzmianki o poście. Na przykład w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, werset 30 jest mowa, że Korneliusz 4 dni pościł w tych właściwych rękopisach bizantyjskich, zanim mu się objawił anioł i przekazał mu właśnie, co doprowadziło do jego nawrócenia. Pierwszy do Koryntian, 7 rozdział, od 3 do 5, który mówi o wstrzemięźliwości w relacjach męża i żony na pewien czas, żeby nie stronili od współżycia ze sobą, ale na pewien czas mogą się rozłączyć. Nie fizycznie, że gdzie indziej będą mieszkać, ale na potrzeby modlitwy i postu mogą się zaangażować. I słowa post brakuje i w Biblii Warszawskiej, i w większości przykładów. A tam chodzi też o post. I o tym mówi uwspółcześniona Biblia Gdańska, Stara Biblia Gdańska, Biblia Brzeska, toruński przekład Nowego Przymierza, że także post, nie tylko modlitwa. Także brakuje trochę wersetów nawet i o poście. I jest więcej takich sytuacji, gdzie współcześni uczeni zanegowali pewne teksty, które są istotne, albo też tłumaczą je niewłaściwie. Na przykład weźmy Księgę Izajasza, 7 rozdział, werset 14. Większość przekładów dzisiaj mówi mniej więcej tak. Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Panna pocznie i urodzi syna i nazwie go Immanuel. Co to za cudowny znak, że Panna zachodzi w ciążę i rodzi syna? Takich znaków cudownych to my mamy na pęczki, tak, wokół nas, że nieślubne dzieci się rodzą. Ale oto dziewica pocznie i porodzi syna. To już jest cudowny znak. Więc widzimy, że jest to zagrożenie, że majstrowania przy Słowie Bożym. I ono traci swój smak. Tak samo jeszcze jeden przykład podam, żeby was nie zamęczać. Pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział, werset 16. Większość przekładów dzisiaj mówi, a niewątpliwie wielka jest tajemnica pobożności, ten, który został objawiony w ciele. Nie jest to wielka tajemnica pobożności, że ktoś został objawiony w ciele. Ale kiedy sięgniemy do rękopisów bizantyjskich, mamy naprawdę wielką tajemnicę pobożności, bo tam czytamy, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele. Widzimy różnicę? Ten, który został objawiony w ciele, a Bóg został objawiony w ciele. Ogromna różnica i wtedy ta tajemnica jest oczywista. Dlatego zachęcam, żebyśmy nie poprzestawali na Biblii Warszawskiej, która jest tak pośrodku. Część zachowuje tych starodawnych właściwych myśli z bizantyjskiego tekstu, ale myślę, że macie dostęp do współcześnionej Biblii Gdańskiej. Ona oddaje wszystkie te miejsca, które są istotne we właściwy sposób, bo jest oparta na tych bardziej wiarygodnych rękopisach. Ale to jeśli chodzi o majstrowanie przy Słowie Bożym. Druga rzecz jaka jest, to konkretne nauki. Jak mówiłem, diabeł był stanowczy. On stanowczo stwierdził, na pewno nie umrzecie. I dzisiaj są fałszywi nauczyciele w Kościele, niestety wewnątrz, którzy też z wielką stanowczością mówią nieprawdę. Byłem zbulwersowany, kiedy posłuchałem pewnego kaznodziei z południa kraju, który powiedział, mnie nie obowiązują żadne przykazania, nie muszę przestrzegać żadnych przykazań. Bardzo mnie zmartwił ten człowiek, bo wprost zaprzeczył nauczaniu Pana Jezusa. W Ewangelii Jana, zobaczmy, co Chrystus mówi, 14 rozdział, werset 21. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Zobaczmy. Chcemy mieć bliską relację z Panem Jezusem, chcemy być miłowani przez Ojca, to przestrzegajmy przykazań Chrystusa. A tu nam człowiek mówi coś wbrew temu. Mam nadzieję, że nieświadomie jest narzędziem diabła. Chce nam zabrać miłość Boga i objawienie Pana Jezusa przez takie nauczanie. Najwyraźniej jest zwiedziony. Jeden popularny też nauczyciel, utytułowany, powiedział w wywiadzie, jestem zwolennikiem rozwodów. Jak się nie układa, to lepiej się rozejść. W popularnej gazecie tak powiedział. Czy tak uczy Słowo Boże? Czyż Pan Jezus nie powiedział, zobaczmy do Ewangelii według Mateusza, 19 rozdział, Ewangelii według Mateusza, 19 rozdział, popatrzmy, co mówi Pan Jezus. Werset od 4. On im odpowiedział, nie czytaliście, że ten, który stworzył ich na początku, uczynił ich mężczyzną i kobietą? I powiedział, dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Czyli widzimy, zachęcam nas do czujności. Nie bądźmy pochopni w przyjmowaniu tego, że ktoś utytułowany, ktoś znany mówi coś wbrew Słowu Bożemu. Nie wierzmy na słowo. Jaką postawę należałoby zachować wobec nawet najlepszych nauczycieli? Tu podam najnowszy przykład z mojego życia. Dostałem wczoraj wiadomość od naszej siostry, że pewien szanowany nauczyciel Słowa Bożego, którego ja bardzo też szanuję, powiedział coś takiego, że apostoł Paweł upadł. Popadł w grzech, bo powiedział do arcykapłana, uderzy cię Bóg ścianą pobielana, zasiadłeś, aby mnie sądzić według prawa, a każesz mnie bić wbrew prawu. I mówi, po prostu upadł, zgrzeszył, bo tak powiedział do arcykapłana. 23 rozdział, werset 3 dzieł apostolskich. I ten brat swoim autorytetem takie stwierdzenie podał, że apostoł doznał poważnego upadku. Wiecie, jak odpowiedziałem tej naszej siostrze? Odpowiedziałem tak, że w moim przekonaniu to nie był żaden upadek ani grzech. Dlaczego? Zaraz spróbujmy sobie to omówić. Apostoł Paweł najwyraźniej miał problem ze wzrokiem. Zobaczmy do listu do Galacjan, 3 rozdział, od wersetu 13 do 15. Wiecie przecież, że pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię w słabości ciała, a mojej cielesnej próby nie lekceważyliście sobie, ani nie wzgardziliście, ale przyjęliście mnie jak anioła Boga, jak samego Chrystusa Jezusa. Gdzieś więc się podziało to wasze błogosławieństwo. Daję wam bowiem świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. Co on tu opisuje? Że głosił Słowo Boże w słabości ciała, czyli był chory, cielesna próba, jak mówi, i mówi, że tak go mile przyjęli, że byli gotowi mu oddać swoje oczy. To znaczy, że chorował na oczy. Mój przyjaciel to nazywa, że dostał pamiątkę po tym oślepieniu z Damaszku i wracało do niego choroba oczu. Że to był ślad On to nazywa posłańcem szatana, który go policzkuje i prosił, żeby to od niego odeszło, ale Pan Jezus powiedział, że pełnia mej mocy objawi się w słabości. I widzimy brat autorytet, naprawdę on jest też dla mnie autorytetem, to jest brat z zagranicy, którego ja szanuję, z nim korespondowałem, stwierdził, że Paweł upadł. A gdybyśmy zajrzeli do Biblii Warszawskiej, 6 rozdział, werset 11, mamy kolejne potwierdzenie, że miał kłopoty ze wzrokiem, bo w 6 rozdziale listu do Galacjan, werset 11 czytamy: zobaczcie, jakimi wielkimi literami do was własnoręcznie napisałem. Dlaczego pisał wielkimi literami? Bo miał słaby wzrok, małymi nie potrafi. Już nie wchodźmy w szczegóły, ale na pewno apostoł nie upadł i dlatego, drodzy, zachęcam nas wszystkich i samego siebie też, bo ja nie stawiam się ponad wami, żebyśmy byli jak mieszkańcy Berei. Mieszkańcy Berei są opisani w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, wersety 10 i 11. To byli Żydzi, którzy inaczej zareagowali na Słowo Boże niż Żydzi z Tesaloniki. Większość Żydów z Tesaloniki porównało to, co mówił Paweł, z własną tradycją religijną, pozabiblijną, i odrzucili Pawła i prześladowali. Ale czytamy 10, 11 werset Dziejów Apostolskich o Berei. Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei, no bo były prześladowania, tak, w Tesalonice. I czytamy: kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej. Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli Słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się sprawy mają. Drodzy, my mamy znać oryginał dobrze i porównywać wszelkie rzeczy ze Słowem Bożym. I tutaj chciałbym poruszyć sprawę takiego brata, który pracuje w banku. Mówił, że byli tak wyszkoleni w wykrywaniu fałszywych setek, że on mógł oczy mieć gdzie indziej i on wyczuwał palcami, która jest fałszywa. Tak byli wyszkoleni jako kasjerzy. I my równie powinniśmy być zorientowani w Słowie Bożym, żeby wyczuć, co jest fałszywe. A poza tym mamy inną pomoc, żeby wyczuć, co jest fałszywe, to znaczy Ducha Świętego. I Duch Święty, nigdy nie uwierzmy w to, że Duch Święty nakazuje coś sprzecznego ze Słowem Bożym. Duch Święty natchnął Słowo Boże, całe Pismo jest natchnione i prorocy mówili uniesieni Duchem Świętym, ale Duch Święty daje nam namaszczenie. I nie wiem, czy mieliście, drodzy bracia i siostry, taką sytuację, że słuchacie czegoś na YouTube czy gdzieś i coś wam zgrzyta, coś wam się nie zgadza. Mieliście takie coś? Na pewno, bo to działa Duch Święty. I przeczytajmy o tym. Pierwszy list świętego Jana, 2 rozdział, werset 20 i 27. Ale wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. To znaczy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności, tak? Nie, że wszystko, co z astronomii, z geografii, dosłownie wszystko. To, co potrzebne do zbawienia. I czytamy 27. Ale to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Kontekst chodzi o fałszywych nauczycieli, bo nauczycieli potrzebujemy. List do Efezjan mówi, że Bóg dał Kościołowi ewangelistów, pasterzy, nauczycieli, prawda? Ale nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył w tym sensie, że mówił coś, co już wiecie od Boga. Lecz jak to namaszczenie uczy was o wszystkim, a jest ono prawdziwe i nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim pozostaniecie. Albo pozostańcie, inne przekłady mówią, w trybie rozkazującym. I właśnie gdy się wgryziemy w ten tekst, to wcześniej jest powiedziane: każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. Werset 23. A czyż nie słyszeliśmy ludzi, czy nie znamy takich ludzi, którzy mówią: a czy Jezus naprawdę jest Bogiem? Na Facebooku wystarczy popatrzeć na dyskusję biblijną. Niektórzy są tak bardzo przekonani, z taką stanowczością mówią, że Jezus nie jest w pełni Bogiem. Albo że nie miał przedludzkiego bytu, urodził się dopiero na ziemi. Niektórzy bardzo stanowczo mówią. Mój taki znajomy z Gorzowa Wielkopolskiego, nauczyciel Słowa Bożego, został zaatakowany, że się w ogóle modli do Pana Jezusa i oddaje Mu chwałę. Zarzucił mu człowiek stanowczo, że jest bałwochwalcą. Więc widzimy, że każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech was pozostanie. Jeśli pozostanie was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. A to jest obietnica, którą On nam dał, życie wieczne. To wszystko wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. Niech pozostanie w was to, co słyszeliście od początku. Ewa słyszała od początku, ale nie pozostało w niej. I przez to wszyscy cierpimy. Ale Bóg w swojej mądrości dopuścił upadek ludzi, bo błogosławieństwa, jakie nas czekają, przekraczają wspaniałość pierwotnego raju. To, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, to ani oko ani nie widziało, ani ucho nie słyszało. Tak cudowne dobrodziejstwa, że Bóg otrze wszelką ze z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani krzyku, ani mozołu, ani cierpienia nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminą. Także Bóg dopuścił opatrznościowo upadek ludzi, ale zobaczmy, Ewa nie zostało w niej to, co było na początku, ani w Adamie. Ten prorok z Judy, prawdziwy prorok, nie zostało w nim to, co na początku. Co do jego zbawienia, to zostawiamy sprawę, to nie my będziemy sądzić. Co do zbawienia też pierwszych ludzi, mamy co do nich nadzieję, że będą jednak zbawieni, ale to już zostawiamy Bogu. My nie jesteśmy sędziami, Bóg wyznaczył Chrystusa i tak samo co do tego proroka z Judy. I tak samo Galacjanie. Nie zostało w nich to, co było na początku. Uwiodła ich inna nauka. Akurat tam była judaizująca, gdzie mówiono, że przez obrzezanie i przestrzeganie 613 przykazań pięcioksięgu mojżeszowego, Tory, czyli prawa, będą dopiero zbawieni. Odrzucili Ewangelię łaski Bożej. I my też, drodzy, pozostańmy w tym, co słyszeliśmy na początku. Uważajmy na pewne rzeczy. Ja tu teraz zasygnalizuję pokrótce pewne rzeczy, które są. Na przykład niektórzy są zwolennikami dzisiaj, żeby kobiety były pastorami. W niektórych kościołach wprowadzono to w taki sposób, że pod nadzorem pastora inna kobieta może być taką pomocniczym takim pastorem. Dobrze to przemyślmy, czy to ma podstawy biblijne, bo jeśli weźmiemy na przykład pierwszy list do Tymoteusza, to tutaj w drugim rozdziale czytamy od 11. Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. Dzisiaj to jest pod prąd dzisiejszym tendencjom, ale albo wierzymy Słowu Bożemu, albo mówimy, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I znajdą się tacy uczeni, którzy wydadzą książki, wygłoszą wykłady i powiedzą, to tylko chiasm, to jest jakaś forma literacka, a tak naprawdę chodzi o coś innego, że Paweł pozwala nauczać i w ogóle i tak dalej, albo powiedzą, że to kulturowo uwarunkowane. Na przykład niektórzy doszli już do tego z kościoła luterańskiego tu w Polsce, ale to skrajni, że Nowy Testament jest kulturowo uwarunkowany, również zakaz homoseksualizmu jest kulturowo uwarunkowany, i w zasadzie należałoby się dostosować do współczesnych czasów. Więc pamiętajmy, to pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, jest aktualne. Ja nie chcę tu rozwijać wielu wątków, ale w wielu rzeczach musimy wrócić do Słowa Bożego, do źródeł. Reformacja głosiła ad fontes, czyli powrót do źródeł. Bądźmy jak Berejczycy, nie przyjmujmy wszystkiego jak leci. Sprawdzajmy też kaznodziejów. Kiedyś brat, wasz pastor dał dobry przykład, bo zapytał mnie o pewnego proroka, który był zaproszony do Polski. Brat mnie zbudował, nawet nie wiesz, jak mnie, bracie, zbudowałeś tym, że chciałeś, żebym go sprawdził. I sprawdziłem go. I się okazało, że ten zaproszony prorok przez pewnych zwieśników Kościoła wydał książkę przeciwko Trójcy i przeciwko Chrztowi w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc czasami dobrze sprawdzać, upewniać się, kto to jest, co głosi. Więc bądźmy czujni i w sprawach praktycznych. Jeżeli ktoś nam mówi odnośnie wychowania dzieci, czy rodziny, czy czegoś innego, coś, co nam nie pasuje, albo nam właśnie pasuje, ale Słowo Boże mówi inaczej, ale naszej cielesnej naturze się podoba, bądźmy czujni. Nie, dzisiejsze czasy są niebezpieczne i Pan Jezus ostrzegał, kiedy Go pytali uczniowie, co będzie znakiem Jego powtórnego przyjścia, to pierwsza rzecz, którą powiedział, drodzy, to jest taka, 24 rozdział, werset 4, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Także bądźmy posłuszni Słowu Bożemu, upewniajmy się o wszystkich rzeczach, wszystko badajmy, co dobre zachowujmy, a od wszystkiego, co ma choćby pozór zła, z dala się trzymajmy, jak nas zachęca pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Nie znaczy to, że mamy stać się łowcami herezji, którzy są srodzy, szorstcy dla naszych braci, nie mają miłości. Jeżeli mówimy prawdę, mówmy zawsze ją w miłości. Nigdy nie rańmy innych prawdą, nigdy nie walmy Biblią ludzi po głowie. Tak samo jeśli głosimy katolikom Ewangelię, szanujmy ich przekonanie. Możemy się z nimi nie zgodzić, możemy coś wykazać, ale pierw głośmy pozytywne przesłanie o zbawieniu z łaski przez wiarę, o tym, że już dzisiaj możemy czuć się dziećmi Bożymi. Tak samo świadków Jehowy. Nie można ich atakować od razu, trzeba po prostu wskazać im na to swoje świadectwo, jak poznałem Pana Jezusa, jak poznałem Ewangelię, czy poznałam, jak Bóg mi błogosławi, jak mnie prowadzi. Po prostu nasze świadectwo nawrócenia dla wielu będzie zbudowaniem. Dlatego, chociaż nas wyczulam dzisiaj w tym kazaniu, może trochę przydługim, abyśmy byli czujni, abyśmy kierowali się Słowem Bożym, nie dali się zwieść, to jednocześnie zachęcam, żebyśmy uniknęli drugiej skrajności, przesadnego dogmatyzmu, niemiłosiernej ortodoksji, gdzie będziemy ludzi miażdżyć prawdą. Nie. Miłość i prawda muszą iść w parze. Jeżeli jest sama miłość bez prawdy, to będzie pobłażliwość. Jeżeli jest prawda bez miłości, to będzie szorstkość, surowość i oschłość i miażdżenie ludzi autorytetem. Więc bądźmy zrównoważeni. Miłość i prawda to dwie papużki nierozłączki i tego się trzymajmy. Amen.